kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dzisiaj rozmawiam z szefem wielkopolskiego PSL-u, Andrzejem Grzybem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pozdrawiam radiosłuchaczy Radia Poznań. I pana redaktora.
Ja również pana pozdrawiam z rana. Przy okazji dodam, że jest pan byłym europosłem. To jest ważne, bo to jest pewnie wiadomość dnia wczorajszego, czyli decyzja Parlamentu Europejskiego, który poparł sprawozdanie, które ma doprowadzić do daleko idących zmian traktatów unijnych. Jak sobie czytam te punkty, a jest ich sporo, nie wiem, panie pośle, czy pan ma takie wrażenie, że to jest kompletna zmiana reguł gry, ale kompletna.
Panie redaktorze, zgadzam się z panem co do rozległości proponowanych zmian przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego, a przyjętą przez Parlament Europejski in gremio wczoraj na posiedzeniu plenarnym. Przy czym zwracam uwagę, że to tylko 17 albo 19 głosów więcej uzyskał ten raport. To świadczy o daleko idącym podziale w ramach Unii Europejskiej, bo przecież posłowie są reprezentantami poszczególnych państw członkowskich w tej sprawie, czyli nie ma zgody na...
Zgoda jest, panie pośle, bo nie zostało to
przekazane. Nie ma zgody gremialnej, chcę dodać, gremialnej zgody, czyli wszystkich na te zmiany traktatowe w Parlamencie Europejskim. Przepraszam najmocniej. Natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego, że raport Parlamentu Europejskiego otwiera taką dyskusję i to nie jest nic nowego, ponieważ na koniec każdej kadencji Parlamentu Europejskiego Komisja Spraw Konstytucyjnych przygotowywała raport, który w takim, bym powiedział, cudzysłowie można byłoby nazwać propozycjami zmian traktatowych.
Ale czy to było? Nigdy tak daleko chyba, panie pośle, nie było. A poza tym to strasznie szybko przyspiesza, bo już 12 grudnia jest to sprawozdanie, trafia pod obrady Rady Ministrów do Spraw Europejskich.
Bo to jest też efekt pewnej jakiejś ścieżki, która została przyjęta w instytucjach europejskich po tej debacie, która odbyła się w ramach konferencji o przyszłości Unii Europejskiej, która się zakończyła w maju zeszłego roku. Natomiast warto, żebyśmy powiedzieli, kto jest gospodarzem traktatów. Gospodarzem traktatów są państwa członkowskie, nie Parlament Europejski. Państwa członkowskie mają prawo zainicjować zmiany traktatowe, nie Parlament Europejski, nie Komisja Europejska, tylko państwa członkowskie. I zanim dojdzie do jakiejkolwiek zmiany traktatów, które muszą zostać przyjęte, to poza inicjatywą z którejkolwiek strony musi najpierw być zwołany tak zwany konwent. Konwent, w ramach którego w połowie, na przykład jest część parlamentarna, połowę tej części reprezentacji parlamentarnej stanowiły do tej pory stanowili parlamentarzyści z Parlamentu Europejskiego. Drugą część, równoważną co do ilości, stanowili posłowie z parlamentów narodowych, państw członkowskich, przedstawiciele komisji, przedstawiciele również rządów państw członkowskich. I całe to gremium stanowiło...
Jak rozumiem, pan zmierza do tego, że koniec końców państwa muszą decydować, tak? O tym, czy się godzą, czy nie.
Przyjmuje tekst propozycji zmian traktatowych w zgodzie. Czyli nie na zasadzie przegłosowywania, tylko w zgodzie. A następnie ten dokument opracowany przez konwent, tak było też z traktatem konstytucyjnym, jest przekazywany i jest uruchamiany proces tak zwanej konferencji międzyrządowej. I tę inicjatywę podejmuje już Rada Europejska, czyli premierzy państw i szefowie państw.
I tu jest problem polityczny, dlatego że Unia nam się przez te ostatnie lata bardzo zmieniła, bo kiedy wstępowaliśmy do Unii, raczej państwa miały pełną swobodę wyrażania swojego zdania. Teraz teoretycznie też tak jest, ale sytuacja pokazuje, że można państwa powoli do tego przymuszać. I na przykład jest taka projekcja, że Włosi, którzy bardzo okonie pod rządami Giorgi Meloni wobec tych zmian traktatowych się postawili, mogą być, używając tego określenia, które już się przyjęło, zagłodzeni po prostu poprzez groźbę obcięcia funduszy unijnych, czy na przykład nierolowania długu włoskiego, który Włosi mają choćby w Europejskim Banku Centralnym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taka zgoda,
panie doktorze, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że możemy wyspecyfikować całą masę różnych zagrożeń, które towarzyszą takiemu procesowi niezgody wobec państw członkowskich. Teoretycznie to jest możliwe, ale tak naprawdę w dalszym ciągu po traktacie lizbońskim wzmocniona została rola państw narodowych, państw członkowskich. Nie wzmocniony został szczebel unijny, czyli wspólnotowy, a więc Komisja i Rada, tylko państwa członkowskie zostały wzmocnione w tym procesie. I przyjęcie dokumentu konferencji międzyrządowej, który byłby przedmiotem już ratyfikacji, wymaga też zgody państw członkowskich. Proszę zauważyć, że przyjęty wtedy dokument konferencji międzyrządowej, jeżeli chodzi o tak zwaną konstytucję dla Europy, został odrzucony gdzie? We Francji. Został odrzucony gdzie? W Holandii. Więc to nie jest tak, że to, co w chwili obecnej przygotowała Komisja do Spraw Konstytucyjnych, a parlament podwiedził nikłą ilością głosów, to jest przesądzające o tym, że te procesy będą...
Panie pośle,
dyskusja o zmianach w Unii Europejskiej będzie trwała zawsze. Natomiast ja jestem przekonany, że państwa członkowskie nie zgodzą się na odejście od zasady jednomyślności.
A nie będzie takiej taktyki salami, panie pośle, bo na przykład może pojawić się na stole kompromisowa propozycja. To często jest w tej sytuacji cytowany ten dowcip z kozami i z rabinem, czyli ta ostra propozycja zostanie wycofana, pojawi się kompromisowa, która i tak posuwa dalej integrację, na przykład rezygnację z jednomyślności w niektórych dziedzinach, albo przekazanie części kompetencji Komisji Europejskiej, która zresztą miałaby być bardzo wzmocniona według tych traktatów.
Panie redaktorze, wydaje mi się, na przykład, co się kryje pod tym przekazaniem części kompetencji, bo to myślę, że też nie wszystkie pewnie będą dobrymi przykładami, ale ten wydaje mi się dobry. Zwalczanie chorób neurodegeneratywnych, a więc Alzheimer, Parkinson i wszystkie inne o tym charakterze, czy chorób nowotworowych. To jest 5% społeczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej.
Ale cała polityka środowiskowa, klimatyczna, to jest o wiele więcej niż zwalczanie chorób nowotworowych.
Na pewno nie cała, panie redaktorze. Ja pokazuję tylko ten przykład jako przykład pozytywny. Tak? Tu zgadzamy się co do tego, że poszczególne państwa członkowskie i ich firmy reprezentujące nie są w stanie na przykład prowadzić na tyle intensywnych badań, które by doprowadziły do wypracowania nowych leków, które pozwolą na zwalczanie tych chorób. Więc tu byłaby zgoda na przykład. Natomiast tam, gdzie to dotyczy istotnych elementów polityki gospodarczej, na przykład polityka energetyczna, ona musi pozostać suwerenną. Kształtowanie koszyka energetycznego musi pozostać na pewno...
To gdzie jest ta granica, pańskim zdaniem, integracji, która jest akceptowalna, którą pan by jako polityk i też były europoseł, ktoś, kto bywał w Brukseli, postawi twardo: za tę granicę nie idziemy, żadnej dalszej integracji być nie może poza tę granicę.
Po pierwsze, limitującym tak naprawdę to nie będą tylko kompetencje, ale wysokość budżetu. Każde przesunięcie wymaga zgody państw członkowskich na zwiększenie dochodów budżetowych i zwiększenie budżetu. Każde. I
w związku z tym, o ile będą mogły decydować jeszcze o tym.
To jest pierwszy limit. Drugi limit to jest właśnie rezygnacja z zasady weta, albo jak mówimy, zgody, albo jednomyślności. I tej zasady na pewno, ta zasada nie, na pewno nie zostanie zlikwidowana. Po trzecie, to jest polityka obronna. Tu musi być pełna jasność, czym ma być wzmocnienie zdolności obronnych państw członkowskich Unii Europejskiej. To nie może być w kontrze do Paktu Północnoatlantyckiego. My zdajemy sobie sprawę, że w chwili obecnej państwa członkowskie Unii Europejskiej, które są członkami jednocześnie NATO, wydają na obronność tylko 1/5 tego, co w sumie wydaje się w skali całego NATO. Więc to jest jakiś problem. Natomiast niewątpliwie to nie może być w żadnym mierze jakiś konkurencyjny program. No i kwestia budżetu, o której wspominam. W chwili obecnej jest trudno przekroczyć ten wskaźnik, który został tylko ze względu na epidemię i pomoc dla Ukrainy został podwyższony do 1,4. Ale za każdym razem toczy się ogromny bój przy każdym zwiększeniu. Nie da się zmienić kompetencji Unii Europejskiej za te same pieniądze. A na horyzoncie mamy jeszcze deklarację o przyjęciu Ukrainy. A to jest chyba jeden z najpoważniejszych problemów, który stoi przed nami.
No to jest często taki straszak, który jest używany przez zwolenników tego, że trzeba się przygotować do głębszej integracji, no bo Ukraina na horyzoncie, no bo kolejne państwa. Pan mówi o sprawach...
Ja myślę, że testem w ogóle, jeżeli chodzi o intencje, to jest przyjęcie państw Bałkanów Zachodnich. Co jest naprawdę niedużym wzrostem kosztów.
No tak, bo tam nie ma wojny przecież, prawda? Tam w tych państwach jest...
Natomiast ta deklaracja intencji dotycząca Ukrainy to jest jeszcze pieśń, która jest przed nami.
Oczywiście. Panie pośle, jedna ważna sprawa, bo może nie byłoby w ogóle tej naszej rozmowy, gdyby europosłowie, wszyscy polscy, solidarnie zagłosowali przeciwko tej propozycji. No bo rzeczywiście 7 posłów z Lewicy, do tego Sylwia Spurek, która jest w Europejskiej Grupie Zielonych, i Róża Thun, Polska 2050, poparli tę propozycję. Arytmetyka pokazuje, że zostałaby ona w tym momencie wyrzucona do kosza.
No, to jest wybór akurat zarówno lewicy, jak i przedstawicieli afiliowanych w Renew Europe w tej sprawie. Natomiast proszę zauważyć, że...
Wielu lewicowców nawet się temu
przeciwstawia. Posłowie zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i PSL-u, jak i również Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciwko temu projektowi.
Ja już teraz nie patrzę na partię.
Jaka jest intencja i ocena tego dokumentu?
Bardziej patrzę po jakby w polskim interesie. Mam cytat: Marcin Giełzak, lewicowy publicysta, napisał, czy w interesie Polski jest to, aby siła głosu Polski w Unii była słabsza, a możliwość blokowania niektórych dla nas rozwiązań zniknęła. I tak dalej, i tak dalej. Takie pytań postawił chyba 20. No i lewica odpowiedziała.
No, ja myślę, że to jest chyba też nie do końca uświadomiony cały mechanizm, który prowadzi do takich zmian i co one oznaczają. Po drugie, przecież otoczenie europejskie też się bardzo zmieniło. To nie jest tak, że jesteśmy w tych samych warunkach, kiedy był przygotowywany traktat paryski. Przepraszam, nie traktat paryski, tylko konstytucja dla Europy,
która
była
potem
prowadzona przez Walerego Giscarda d'Estaing. Mówiono wtedy, że to był taki dosyć, jako przewodniczący konwentu, był dosyć takim oświeconym autokratą. I to sprawiło też, że sam ten dokument został wtedy odrzucony. Więc ja myślę, że niewątpliwie debata o przyszłości będzie się toczyć. To, co pan mówi, że Unia się zmieniła. Ja uważam, że zmieniły się przede wszystkim reprezentacje państw członkowskich, zmieniły się rządy państw członkowskich i ten proces jest w dalszym ciągu kontynuowany. Tak naprawdę nie wiemy, co się stanie po najbliższych wyborach poszczególnych państw członkowskich.
No mamy świeży przykład z Holandii, prawda?
Też w stosunku do takich, bym powiedział, radykalnych zmian, jeżeli chodzi
o... A może jest tak, że, bo już nasz czas dobiega końca, że Unia śpieszy się z wprowadzaniem tych rozwiązań, dlatego że klimat właśnie się zmienia na taki eurosceptyczny bardziej, czego przykładem wczorajsze wybory w Holandii na przykład.
Ale panie redaktorze, ja właśnie o tym mówię, że to nie może być propozycja, która wywoła właśnie taki ruch w samej Unii Europejskiej, w poszczególnych jej państwach członkowskich. Ruch sceptycyzmu, odrzucenia, bo okaże się, że to zdyskredytuje samą Unię, więc ten proces zmian musi być akceptowalny również przez obywateli poszczególnych państw członkowskich.
To do tematu pewnie bardzo szybko wrócimy. Ja chciałem jeszcze tylko dodać na koniec, że pan poseł został szefem Sejmowej Komisji Obrony. To w tych czasach pewnie jedna z najważniejszych komisji. Czasu nam nie wystarczy, ale obiecuję, że za jakiś czas do tego tematu wrócimy. Jak już pan trochę się osadzi w fotelu przewodniczącego, no jestem ciekaw pańskich planów i tego, czym się komisja będzie zajmowała, ale to już inny raz.
Jak zwykle plany pracy komisji są efektem kompromisu, ponieważ tam każdy klub ma prawo wnieść i posłowie je reprezentujący wniesienia propozycji programowych, a ponadto agendę będzie tak naprawdę kształtował rząd.
I życie trochę, i życie, prawda? Bo nie wiadomo, co nam przyniesie ten niespokojny czas. Andrzej Grzyb, poseł PSL-u, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa.
Pozdrawiam serdecznie.
Kluczowy temat.